Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy otwartego mikrofonu. Dziś podejmujemy ważny społecznie temat obronności kraju. Od czasu do czasu powraca bowiem sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej lub wybiórczego poboru w ramach powszechnego obowiązku obrony państwa. Dwa dni temu na ten temat wypowiedział się generał broni w stanie spoczynku, były dowódca wojsk lądowych Waldemar Skrzypczak, który udzielił wywiadu wojskowemu specjalistycznemu portalowi Defense24. Generał Skrzypczak ocenił, że w razie wojny polska armia potrzebuje co najmniej 400 tysięcy żołnierzy, ponieważ nie stać nas na taką ilość żołnierzy zawodowych, to potrzebujemy wyszkolonych rezerw, co podkreśla generał Skrzypczak. Jego zdaniem decyzja o zawieszeniu, a w konsekwencji likwidacji obowiązkowej służby wojskowej była błędem. No i ten błąd trzeba jego zdaniem naprawić, przywrócić ją na nowych zasadach, co generał podkreśla. Z wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego portalu Defense24. Dla nieznających angielskiego pisze się Defense. Defense24. Bardzo ciekawy wywiad. W bieżącym roku sztab generalny ma w planach zwiększenie liczby rezerwistów na obowiązkowe ćwiczenia. Jednak wiek rezerwistów podnosi się z roku na rok, a do służby w ramach wojsk operacyjnych najlepiej, jak twierdzą specjaliści, nadają się żołnierze oczywiście już przeszkoleni do 35 roku życia. Przypomnijmy, że powszechny obowiązek służby wojskowej istnieje w Izraelu i w Szwajcarii, a ostatnio Szwecja przywróciła obowiązkową służbę wojskową. Czy i u nas powinien nastąpić powrót do obowiązku służby dla osób posiadających odpowiednią kategorię zdrowia i wymagane predyspozycje psychiczne? Czy sprzyjałoby to może kształceniu tężyzny i charakteru młodego pokolenia Polaków? W dzisiejszym otwartym mikrofonie pytamy, czy należałoby przywrócić obowiązkową służbę wojskową.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu.
Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty.
Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Ciekawe, co sądzą o tym nasi słuchacze. Telefony od państwa odbiera Marcin Kosiński. Przypomnieliśmy przed chwilą zasady audycji. Możemy zaczynać. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
Dzień dobry, witam stały słuchacz.
Dzień dobry.
Ja byłem w wojsku przeszło 20 lat temu, w 2000 roku. I powiem tak, z perspektywy, patrząc na to, co się dzieje, co widać na ulicach teraz, oczywiście bym powiedział, że niech ta służba wraca, niech te dzieci, niech ta młodzież idzie do wojska, nabierze ogłady, pokory i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak sobie przypomnę czasy, w których ja byłem i sobie zadam pytanie, ile z tego wojska mi się udało wynieść, no nie wiem, wiedzy i tak dalej.
Aha, no ciekaw jestem.
To powiem, że zmarnowałem chyba rok czasu.
A pan był w tym rocznym cyklu już wtedy, tak?
Tak. Ja byłem rok czasu, byłem w jednostce natowskiej. Że tak powiem jeszcze, może dlatego pamiętam swoją ostatnią służbę, bo wypadała wtedy, Bin Laden uderzył w tę wieżę. O. Dlatego chyba do końca życia będę to pamiętał, jaka była panika w tej jednostce. Natomiast czy coś wyniosłem? Nie wiem. Tak naprawdę moje rozumowanie odnośnie, nie wiem, sportu i tak dalej się zmieniło 20 lat po wojsku. Wojsko nie miało z tym nic wspólnego. Mhm. Pytanie, czy nie straciłem czasu? No, może zrobiłem średnią szkołę przez wojsko, tak, bo tak gdzieś tam nie śpieszyło mi się na początku pewnie, jak to kiedyś było. Ale jak sobie zadam pytanie, czy bym chciał, żeby mój syn trafił, to chyba nie, bo jeżeli nad głową mi będzie ryczał człowiek po podstawówce, i wydawał mi rozkazy, abstrahując, czy one są zgodne, czy nie, ale kwestia tego podejścia po prostu, że rządzi mną człowiek, który jest gdzieś tam, skończył 8 klas na przykład, bo takie przypadki też były, prawda?
Były, ale słusznie pan zauważył, że to były przypadki. Chętnie bym z panem tak dłużej rozmawiał.
Można rozmawiać.
No, na pewno. Bardzo proszę w takim razie.
Jedno zdanie, nie mam takiego określonego zdania. Pewnie starsi żołnierze się wypowiedzą, że było inaczej w ich czasach, bo na pewno było. Może wtedy była bardziej twarda ręka i to należało zostawić. Dziękuję, pozdrawiam.
Jasne. Dziękuję bardzo. Przypomnę temat. Dzisiaj otwieramy dyskusję, rozmowę na temat związany z obronnością kraju, czy należałoby przywrócić obowiązkową służbę wojskową. Takie kroki podjęła Szwecja. Przypomnę, że obowiązkową służbę wojskową mamy w Izraelu, w Szwajcarii od bardzo dawna. W Izraelu służą nawet kobiety. Izrael jednak jest dość szczególnym przypadkiem. Dużo by o tym mówić, ale czekamy na państwa opinię w tej podstawowej sprawie, czyli czy pobór wojskowy obowiązkowy sprawdziłby się. Z danych udostępnianych przez armię wynika, że w latach 2009-2012 nie wezwano na ćwiczenia żadnego rezerwisty i z powodu zawieszonego poboru wojsko nie dysponuje wystarczającymi rezerwami w najmłodszych grupach wiekowych 21-30 lat. Na to właśnie uwagę zwraca generał w stanie spoczynku, generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Co państwo sądzicie o przywróceniu tego pomysłu, oczywiście na innych zasadach niż to było w czasach PRL-u, gdzie odbywano dwuletnią zasadniczą służbę wojskową, a w marynarce wojennej ta służba była nawet służbą trzyletnią. To pamiętają bez wątpienia starsi rezerwiści i być może ktoś z nich będzie chciał również dzisiaj podzielić się swoimi doświadczeniami i wyrazić opinię na to, czy na temat, czy przywrócenie tej służby poboru wojskowego ma sens. Jeszcze w takim razie pokuszę się o jeden komentarz. O, mamy sygnał zajętości linii telefonicznej, zatem to ktoś się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Halo, halo.
Ten Ruszczyński jest...
Jesteśmy na antenie. Ale straciliśmy to połączenie. Być może za chwilę ktoś ze słuchaczy otwartego mikrofonu zechce się do nas dodzwonić. Halo, halo. Tak, to ktoś tutaj próbuje się do nas dodzwonić bezskutecznie, ale być może za chwilę odbierzemy już połączenie skuteczne. Halo, halo.
Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Jestem absolutnie przeciwny przymusowemu poborowi do służby wojskowej. Cała historia I Rzeczypospolitej, jej siła wiązała się właśnie tutaj z armiami najemnymi, prawda?
Siła I Rzeczypospolitej, tak.
Każdy szanujący się magnat, każdy szanujący się książę takowe trzyma. To często właśnie w swoich wypowiedziach podkreśla prezes partii Korwin, pan Janusz Korwin-Mikke. Pospolite ruszenie zawsze było po prostu jedną wielką pomyłką. To było mięso armatnie i tak dalej. Panie redaktorze, pamiętajmy też, że...
No nie zawsze. Czasem się sprawdzało, czasem się nie sprawdzało. Różnie było z tym pospolitym ruszeniem. Ale ja mam do pana pytanie, jako do niepodległościowca. Czy uważa pan, że broniąc się przed nawałą bolszewicką, dobrze uczyniły władze II Rzeczpospolitej, odradzającej się, no właśnie stosując powszechny pobór do wojska? Co umożliwiło pokonanie bolszewików?
Tak, oglądałem słynny film.
No tak, ale jaka jest pana opinia? Ja wiem, że pan dużo ogląda.
w przypadku kataklizmu, tak, w przypadku nawały bolszewickiej było to jak najbardziej słuszne. Natomiast
a teraz, gdyby doszło do wojny?
Gdyby doszło do wojny, to tak, ale na siłę wyrywanie komuś, nie wiem, tych roku, dwóch lat życiorysu młodego człowieka jest zgubne. Panie doktorze, słyszę gong, proszę jeszcze o mały bonus.
Proszę, bo ja chcę z panem porozmawiać też trochę.
Tak, panie rektorze, pamiętajmy też, że wraz z przymusowym poborem do wojska w okresie PRL-u nastała też tak zwana fala, tak, czyli gnębienie młodszych żołnierzy, przywleczona do Polski przez Armię Czerwoną.
Tak, to się nazywało biedowszczyna.
Rzeczpospolitej fala była czymś zupełnie nieznanym.
Dobrze, ale nie ucieka pan od odpowiedzi na pytanie. W takim razie skąd brać rezerwy wyszkolone na wypadek wojny? Nie usłyszałem takiej odpowiedzi.
Panie rektorze, dobrowolnie, nic na siłę.
No, ale okazuje się, że potrzebujemy tylu rezerwistów mniej więcej, ile powiedział generał Skrzypczak.
Panie rektorze, więc minister...
Dobrze, dziękuję bardzo.
Powinny stosować jakieś zachęty, tak? Jakieś no, bonusy, jakieś przywileje.
Myślę, że będziemy o tym mówić. Pytanie też takie dodatkowe jest, czy armia zawodowa jest w stanie pokonać przeciwnika. Jest ona dość nieliczna. I skąd brać rezerwy dla tej armii? To są pytania dodatkowe do naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za telefon i słuchamy kolejnych opinii.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam gorąco.
Witam uprzejmie.
No, jeżeli chodzi o to wojsko, jestem za, choć, bo teraz i kobiety idą do wojska, więc
no tak.
Mogę śmiało zabrać.
Na ochotnika
głos.
Idą.
Jestem za tym, żeby właśnie nie na długie lata, tak jak było kiedyś, na dwa lata. Nie, chociaż na rok czasu, bo wiem, że wojsko z takiego szczunka zrobi mężczyznę. Wyjdzie naprawdę prawdziwy mężczyzna. Bo patrzmy, co się dzieje teraz.
A ma pani takie doświadczenia w rodzinie?
Wojsko.
Halo?
Naprawdę.
Ma pani takie doświadczenia w rodzinie?
Nie, że bym tam maltretować ich czy coś. Broń Boże, tym za tym nie jestem. Ale służba musi być, bo w razie W, żeby była kadra przygotowana. Po prostu przejmuje pałeczkę i broni ojczyzny. Bo no tak jest i historia nasza mówi. Mężczyźni bronili, kobiety również. Także no, ja uważam w ten sposób.
Czyli byłaby pani za, czyli byłaby pani, tak, za przywróceniem poboru.
Służba była obowiązkowa niedługo. Chociaż 9 miesięcy do roku czasu. Nie dłużej. Ale żeby była.
Dziękuję bardzo, chyba, no ja że chciałaby pani coś jeszcze dodać. Ma pani kilkanaście sekund. Jeśli nie, to dziękuję uprzejmie i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze, Krzysztof.
Dzień dobry.
Witam słuchaczy. Ja uważam, że minęło 100 lat od wojny 1920 roku i mamy XXI wiek i potrzebujemy silnej, sprawnej armii zawodowej. Takiej, która będzie miała drony, będzie miała obronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą, być może też cyberarmię, a nie takich ochotników, którzy będą mięsem armatnim. Natomiast...
Ale skąd brać tych specjalistów w takim razie, jeśli nie ma, jeśli zaniechamy szkolenia rezerw? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
Jeśli armia będzie zawodowa i będzie stwarzała, jest zawodowa i będzie stwarzała...
Ale nie stać nas na 400-tysięczną armię zawodową, o czym mówiłem już we wprowadzeniu.
Ale to pan powiedział, że musi być 100-tysięczna. My mamy
nie,
nawet większe.
To mówi tak? Generał Skrzypczak, nie ja.
No dobrze, cytując go.
Tak.
Natomiast ja uważam, że lepiej mieć nawet 50 000, ale takich, którzy są sprawni. Natomiast możemy ćwiczyć strzelanie na strzelnicach. Nie musimy od razu ludzi posyłać na pół roku czy rok do wojska. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, uzbrojmy tą naszą armię. Mimo 6 lat nie doprowadziliśmy żadnego programu zbrojeniowego do końca. Jesteśmy tak jak w 1939 roku, silni, zwarci i gotowi. W propagandzie wszystko jest okej. Natomiast niedawne ćwiczenia sztabowe wojsk ujawniły, że nasi dowódcy wiedzą, że w 4 dni Rosjanie znajdą się...
5 dni, proszę pana, nie 4.
No tak, no to pomyliłem się znacząco.
O 20%, jakby nie było.
Tak, 5 dni to...
Dobrze, dziękuję panu bardzo za opinię wyrażoną. Natomiast generał Skrzypczak, przypomnę, wspomina, mówi o tym, że potrzebuje armia 400 tysięcy żołnierzy, podczas gdy polska armia zawodowa wynosi nieco ponad 100 tysięcy. I to jest za mało, zdaniem generała Skrzypczaka. Zatem pytamy dzisiaj państwa, czy należałoby przywrócić obowiązkową służbę wojskową, abyśmy czuli się bardziej bezpieczni. I odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Kłaniam się serdecznie, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Proszę pana, jest taka sytuacja, powiem panu szczerze, teraz nawet gdyby wprowadzić pobór, to gdzie ich zakwaterować? Proszę pana, jedna sprawa. Druga sprawa, czy nas stać na to, żeby na tą chwilę wprowadzić obowiązkową służbę wojskową, proszę pana? Bo jeżeli tylko po to wprowadzić, żeby, jak to mówią, żeby byli w koszarach...
No nie po to, to nie po to.
Nie ma sensu, ale proszę pana, ja się zadaję pytanie, czy nas stać na to? Bo szkolenie żołnierza, proszę pana, dzień w dzień, jak to mówią, 12 czy tam 10 godzin na dobę, to jest olbrzymie, proszę pana, fundusze na to potrzebne. Fachowców i fundusze. Proszę pana, nasza armia 100-tysięczna, ale to powinni być specjaliści pod każdym względem. Nie żadni pisarze, proszę pana, coś tam normalnie przynieść, wynieść, tylko specjaliści, którzy byliby w stanie w krótkim czasie wyszkolić to towarzystwo. Nawet gdyby
armia mieli... zawodowa składa się ze specjalistów właśnie.
Załóżmy, proszę pana, załóżmy. Jeżeli już to możemy powiedzieć, załóżmy. A poza tym, jak ten pan przede mną powiedział przed chwilą, gdzie my mamy patrioty, proszę pana, gdzie my mamy wiele innych spraw, które normalnie są w powijakach. Nie będę, proszę pana, tam wiele innych rzeczy, tylko po prostu nie stać na tą chwilę, a powoływać żołnierza tylko po to, żeby on był w koszarach, to nie ma najmniejszego sensu. A proszę pana, żeby teraz to wszystko przygotować, to trzeba czasu.
Ale nikt nie mówi o tym, generał Skrzypczak nie mówi o tym, żeby ten żołnierz siedział w koszarach. Coś tutaj się nie rozumiemy.
To jeszcze raz panu mówię, że to jest, proszę pana, olbrzymie pieniądze na to, żeby go systematycznie
szkolić. To jest oczywiste, co pan mówi. Dziękuję bardzo za opinię.
Do widzenia.
Do widzenia. Przypomnę opinię innego polskiego geostratega, który pokazuje od dawna, mam tu na myśli doktora Jacka Bartosiaka, który bierze udział w takich między innymi symulowanych ćwiczeniach wojskowych i prowadzi wykłady dla kadry dowódczej Wojska Polskiego, że Polskę stać na nowoczesną armię, szkolenie rezerw, bo PKB mamy większe na przykład niż Izrael, który ma bardzo sprawną armię. Zatem możliwości finansowe są. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Halo. Moje uszanowanie, Wojciech z tej strony.
Dzień dobry.
No może zacznę od tej strony patriotycznej. Nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla kraju. Idąc tą myślą dalej, jak najbardziej powinna być służba zasadnicza, która będzie przygotowywała wszystkich po kolei, powiedziałbym tak, z tego poziomu podstawowego do tego, że gdy przyjdzie godzina, będzie ta osoba mogła chwycić za broń, aczkolwiek niekoniecznie za broń, bo jest masę innych rzeczy w wojsku, które, gdzie są potrzebni ludzie i wcale oni broni nie dotykają. I to jest pierwsza zasadnicza sprawa. Co do kosztów i tak dalej, to na pewno analitycy już to przeanalizowali w Ministerstwie Obrony Narodowej i liczą się ze wszystkim, co może być. Następna kwestia to jest taka, żeby mieć materiał do obróbki, powiedziałbym sensu stricte już takiej, jak tu się obrabia diament, tak? Najpierw jest obróbka wstępna, a potem szlifujemy brylant. Więc moim zdaniem jak najbardziej służba zasadnicza, idąc tą myślą, powinna być, ponieważ najpierw szkolenie podstawowe, to co wszyscy powinni wiedzieć na temat w ogóle wojska i życia w wojsku, jak się zachować w razie gdyby coś, a potem z tego wszystkiego można zostawiać na żołnierzy zawodowych, jak najbardziej. I idąc jeszcze dalej, taki kraj bogaty jak Izrael ma wprowadzone coś takiego, jeżeli ktoś chce studiować, jak najbardziej. Najpierw do armii, zrobi swoje dla kraju, potem jak najbardziej studia darmowe.
Dziękuję panu bardzo za opinię.
Bardzo.
Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, dzień dobry, Roman Zielony.
Dzień dobry.
chciałem pogratulować wystąpienia panu Krzysztofowi. Aż przyjemnie się słucha mądrego i rozsądnego człowieka. Gratuluję panie Krzysztofie, to po pierwsze. Po drugie, no niestety jestem pacyfistą trochę, czyli dla mnie każde szykowanie się do wojny, do konfliktu zbrojnego, wydawanie na to pieniędzy jest bezsensowne. Uzasadnię za chwileczkę. Przykładem jest 5-6 lat temu niezbędnym zakupem dla obronności naszego kraju były helikoptery. Słynne Caracale uwalone przez pana Berczyńskiego i pana Macierewicza. I co? Nie ma żadnego helikoptera, mimo że pan Macierewicz był we wszystkich fabrykach w Polsce i tam je budował. I co? I nic się nie stało. Blisko 80 lat nie było żadnego konfliktu poważnego zbrojnego i nie wiem, czy każdy sobie zdaje sprawę, że wraz z Jerzym Owsiakiem przez wszystkie lata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzbieraliśmy na jeden samolot F-16 dobrze wyposażony. Na naszym niebie nie wiem ile ich lata, 10, 12, 16, gdybyśmy połowę tych pieniędzy wydali na szpitale, to wyobraźcie sobie państwo, że nie byłoby kolejek, że nie byłoby kolejek do specjalistów, a lekarze by zarabiali po 100 tysięcy miesięcznie i jeszcze by było ich mało do roboty, bo nie chcieliby za te pieniądze pracować. Także jestem pacyfistą, bez sensu jest dla mnie robienie armii, która ma iść tylko na odstrzał. Zresztą współczesna wojna jest zupełnie inna niż ta, do której się przygotowujemy. Być może armia zawodowa, która by w pewnym sensie odstraszała potencjalnych najeźdźców lokalnych, ale przy dużej wojnie, mówię jeszcze, skończę, jestem pacyfistą i szkoda mi po prostu, że dorośli ludzie wydają pieniądze na zbrojenia, kiedy można by wydać naprawdę na dużo bardziej pożytecznych rzeczy, korzystnych dla ludzi.
Odnotowaliśmy głos pacyfisty. W takim razie ciekawe, czy inni dzwoniący do otwartego mikrofonu podzielą taki radykalny pacyfizm. No na pewno taniej jest utrzymywać własną armię niż płacić na obce wojska okupacyjne. Tak twierdzi popularne porzekadło. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Rysiu Żar.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że w 66 roku zostałem powołany do służby wojskowej czynnej przy sztabie dywizji w Żeganiu. Takie miałem nieszczęście, że zmobilizowali mnie na prawie krótko przed wyjściem w 68 do Czechosłowacji. I moje spostrzeżenie jest następujące. Myśmy jechali jak do ciotki na pączki, jako armia. Natomiast jeśli chodzi o Rosjan, oni, przysięgam, byli tak przygotowani i wiedzieli, jaki ich jest cel. Choć to źle brzmi, ale taka jest prawda. Natomiast na chwilę obecną ja muszę powiedzieć, że służba wojskowa w XXI wieku miałaby o tyle sens, jeśli byłyby jakieś, proszę pana, kataklizmy w naszym kraju. Wtedy służba wojskowa czynna z natury była zawsze jakoś tak, po prostu pomagała narodowi w pomocy. Niech dla przykładu powiem, że w Żarach, proszę pana, były i są wielkie, były koszary, a dziś ruina. Kto by to miał zrobić? Za jakie pieniądze? Więc nie wydaje mi się...
Za pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest odpowiedź na pana pytanie.
Wie pan co, niech pan nie żartuje. Były minister...
Ale ja nie żartuję, mówię poważnie.
...niszczył porządnych generałów, powyrzucał z armii i co? To wie pan...
Dziękuję panu za opinię. Przekroczyliśmy limit czasu. No porównywanie rzeczywiście sytuacji w wojsku do czasów stalinowskich jest bardzo umysłowo karkołomne. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo?
Dzień dobry.
Dobry, witam.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
O, już jesteśmy, kłania się Michał. Panie redaktorze, cóż, no, różni byli w różnych latach. Mnie akurat w kamasze wzięli w stanie wojennym, tym ciemnych okularach, zmobilizował nas na komisji. Mówię, chcę mi studiować, a to wyjdziecie, posłużycie, pomożemy i tak dalej, jak to wtedy przyzwy. Ale też wracając do tego.
Bardzo proszę.
Musi być armia. To znaczy, wiadomo, światowy konflikt, to nie będzie takiego wojska w kamaszach, ale ja, tu jest przykład na przykład z Gruzji, z Ukrainy, że po prostu musi być jakieś wojsko, Zawsze to będzie jakieś ostraszenie, jakaś siła zwłoki, no i w sojuszu musimy być. Sami nie damy sobie rady. Ale z kolei wydajemy pieniądze tam na F czy na coś czy tego, po prostu jesteśmy w sojuszu. Musimy mieć nasze samoloty, na przykład Litwini czy inne kraje mamy, nie mają w ogóle takiego lotnictwa, więc my swoje kontyngenty odstawiamy, bronimy ich, nasze terytorium NATO. I ja sobie nie wyobrażam, jesteśmy w takim położeniu w Europie. W dawnych latach te wojska maszerowały przez Polskę wschodu na zachód, czy to Napoleon, czy Hitler, czy inne wszyscy. I po prostu sojusz musi być, musimy mieć swoją armię. A ta niechciana Macierewicza akurat pomaga i przy COVID-zie, przy jakichś powodziach, przy wszystkim. Wzorem mi się wydaje Stanów Zjednoczonych Gwardia, ta narodowa musi też być. I zawsze to jakoś trzeba być przygotowany. Wiadomo, że sami nie damy rady, a w sojuszu tak. I po prostu to jest takie odstraszenie, także nie widzę to bez armii możliwości na dzisiejszy dzień. Wobec zaraz by w nocy weszły te zielone ludziki i koniec. Pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że zastanawiamy się dzisiaj, czy ewentualny powrót do poboru, do obowiązkowej służby wojskowej miałby sens. I odbieramy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. No dla mnie to nie ma żadnego sensu, że jest to czysty powrót do PRL-u, do doktryny sowieckiej wojny ze wszystkimi. No więc zresztą byłem sam w wojsku, wiem, że to jest system masowej demoralizacji, a nie w ogóle jakiejś wojskowości. Jest to zmarnowanie życia młodych ludzi, marnowanie przy okazji pieniędzy tych wszystkich pracujących ludzi. Jestem jak najbardziej za głosem tego pana, który określił się jako pacyfista, również tak uważam. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są ogromne sumy, nawet w skali naszej, nie mówię już o takich mocarstwach jak Stany Zjednoczone, jakby te środki przeznaczyć, czy przyczyna...
A kto powinien nas bronić w takim razie? Pytam pacyfistę.
Sami powinniśmy się bronić.
Ale jak? Skoro się... wszyscy będą tak myśleć jak pan, to kto będzie bronił kraju?
No właśnie każdy zasobna, tak jak już tutaj sali, że każdy ma broń, powiedzmy, prawie, ma wolny dostęp do broni i to powinno wystarczyć. Tak się umawiać międzynarodowo, skoro są instytucje międzynarodowe do walki z różnymi tam rzeczami, na przykład chorobami i tak dalej, umówić jakoś wspólnie, że po prostu rozbrajamy się wszyscy w ramach tej umowy.
To powie pan to Putinowi, tak? Żeby się rozbroił.
No właśnie, ale czy w ogóle ktoś próbuje coś takiego tworzyć? Bo ja nie słyszałem o czymś takim. Nie słyszałem, więc bo po prostu jest jakiś wielki interes ciągle do zrobienia, tak? Po prostu, a my na to wszystko musimy w fabrykach pracować, po prostu. A marnowanie tej broni wyprodukowanej, nieużywanej, tych pocisków wszystkich, których wartość poszczególnych jest wartości ogromnej, jej drogich samochodów, jeden pocisk, i po prostu to się później, że tak powiem, likwiduje, albo nie wiem, to się składuje.
No, przedłużyłem panu nieco wypowiedź, dziękuję. Za nią odnotowaliśmy głos drugiego pacyfisty, ale nie słyszymy odpowiedzi, kto miałby Polski bronić, jeśli wszyscy będziemy pacyfistami. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kazimierz z Międzyrzecza. Pan redaktor już wspominał, kogo nie stać na utrzymanie własnej armii, ten utrzymuje inne armie. A my ze swojego doświadczenia wiemy, że utrzymywaliśmy 3 armie naszych zaborców. I to jest nauka dla Polaków z historii.
Ale chyba nie dla wszystkich, jak słyszymy.
No ale no to trudno, no to podobno jak kto tam nie wyciąga wniosków, to potem przerabia to drugi i trzeci raz nawet, tak jak klasy się powtarza w szkole, prawda? Najlepsze oczywiście jest wysokie pobudki moralne do armii, tak jak to ma w tej chwili miejsce do obrony terytorialnej kraju. Bo tam się ludzie zgłaszają sami, którzy chcą. Są różni artyści, którzy mówią tam ja ciebie, Polsko, albo jak coś się stanie, jakby trzeba było, to ja wyjadę sobie, pójdę i tak dalej. Tak, to ta destabilizacja jest i jest to bardzo złe. Ja mam oczywiście inne zdanie i jest dużo młodych ludzi, i w tym jest nasza nadzieja, że oni też mają takie zdanie. Tam jeszcze jest taki po prostu... Ktoś tam powiedział, że marnowane jest życie młodych ludzi. A ja bym powiedział, że życie jest ratowane młodych ludzi. Oni ratowano od beznadziei przy tych komputerach, siedzą tylko w domu, palą jakieś trawki, jakieś użytki, jakieś szukają jakichś, eksperymentują, robią. Nie poznać chłopaka od dziewczyny. Chłop to musi być chłop. Ja jestem oczywiście za tym, żeby armia była, żeby pobór był oczywiście przymusowy. I oczywiście na wzór Izraela dotyczy to także kobiet, jak i mężczyzn. Tak powinno być, bo historia nam pokazuje.
Dziękuję panu bardzo. Przedłużyłem nieco wypowiedź i odbierzemy następny telefon. Ciekawe, kto się do nas dodzwoni.
Dzień dobry, witam.
Pozdrawiam. Dzień dobry.
Panie redaktorze, no jak najbardziej powinna wrócić służba zasadnicza, tylko przypomnij mi, kto zlikwidował. Poprzedni prezydent Bronisław Komorowski razem z Platformą swoją. Zlikwidowali. I pan Roman Zielonej Góry przedstawia się jako pacyfista. Jakoś w wypowiedziach pana nie się codziennych nie widać tego pacyfistę. I następna sprawa. Panie redaktorze, dzisiaj ci, którzy są seniorami, którzy byli w ostatniej służbie wojskowej. Wojsko służy życia. Niech pan zobaczy. Mężczyźni, którzy odbyli wojsko, są silni tego. A dzisiaj słabi. Trochę coś nie tak pójdzie. Już samobójstwo, już trochę i tak dalej. I panie redaktorze, dziewczynki 12-14-letnie w Rosji potrafią zamkniętymi oczami rozłożyć i złożyć sławnego kałasznikowa.
No, ale to w klasach wojskowych, panie Marianie.
Tak, ale każda dziewczynka się szkoli i chłopak w tym wieku, w Rosji.
No nie każdy, nie przesadzajmy.
Tak. Trzeba było oglądać, panie redaktorze.
No ja tak się składa, że się tym interesuję.
Dobrze, może mi pan przedłużyć, tak?
Tak jest.
Panie redaktorze, ja śmieszy mnie to wypowiedź, że jak będzie zagrożenie, to wtedy powołamy wszystkich. Szkolenie żołnierza w dzisiejszych czasach nie trwa kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. Co najmniej pół roku, żeby nie było właśnie mięsem armatnym. Następna sprawa. Przypomnę historię pana doktora Grzegorza Szeremietewa, byłego wiceministra obrony narodowej, za czasów Bronisława Komorowskiego, który chciał go ujaić.
No dobrze, ale to nie jest tematem naszej dzisiejszej audycji, już pewne kadrowe przepychanki. Dziękuję bardzo. Przedłużyłem panu wypowiedź i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Leszek, gdzie mam akurat?
Dzień dobry.
Panie redaktorze, chciałem wziąć udział w rozmowie na temat...
Proszę uprzejmie.
Wojska. No na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, jakby miał wyglądać pobór do wojska z tego powodu, że nie mamy w ogóle bazy na to, żeby tych ludzi skoszerować i przyjąć ich do...
Ale nie mówimy o poborze wszystkich. Pobór może być selektywny.
No ale nawet tego selektywnego, gdzie go skoszerować, gdzie go pojąć, jak nie mamy żadnej bazy.
Nie, są żadną, to trochę przesada, trzeba byłoby w nią zainwestować, odremontować część koszar rzeczywiście.
Znaczy, panie dyrektorze, w wojsku już nie ma tych koszar, bo to zostało wszystko sprzedane. To są...
No nie, no w Krośnie są, proszę nie mówić, że nigdzie nie ma.
W Krośnie, ale żary nie ma. Nie,
no w żarach panowie wiecie lepiej, jaka jest sytuacja, ale nie jedyne koszary w Polsce znajdują się w żarach i żary nie są jakimś ośrodkiem takim tutaj, centrum Wojska Polskiego.
Ale boję, że nie mamy, na chwilę obecną nie mamy tej bazy, tak? Musimy w nią zainwestować, żeby
tak jest.
Można było...
To jest oczywiste.
Dokładnie. Poza tym, panie redaktorze, druga rzecz, przed kim my się musimy tak bronić? Bo pan powiedział, że przed Putinem trzeba Putinowi powiedzieć, że mamy się rozbroić, bo nie będzie, żeby nas nie atakował. No,
nie, to nie ja powiedziałem.
Na chwilę, tak pan powiedział.
Panie nie, to nie ja powiedziałem, że mamy się rozbroić przed Putinem. To nie są moje słowa.
No dobrze, no ale na chwilę obecną nikt nas nie atakuje, z tego co mi wiadomo jest. I musimy chyba bardziej się skupić na tym, żeby żyć w pokoju, a nie na tym, żeby się do wojny przygotowywać.
No to jest bardzo piękna idea życia w pokoju, z tym, że nie wszyscy chcą żyć w pokoju.
Udaje. Tyle lat, panie redaktorze, się udaje ta idea, więc chyba nie ma...
Ale dlaczego się udaje? Dlatego, że jesteśmy w sojuszu NATO i ci, którzy mieliby ochotę nas zaatakować,
czyli
muszą się mocno zastanowić.
Na pana pytanie, kto by nas miał bronić, odpowiedział pan sobie sam
nie.
na to pytanie.
Nie.
Sojusz NATO
nie.
i Unia Europejska, tak?
Tak, tak pan uważa, Unia Europejska nie marni. Dziękuję panu za, bo moglibyśmy tutaj długo dyskutować. Przypomnę tylko, że Unia Europejska nie ma żadnego wojska. Natomiast NATO rozmieściło od niedawna dopiero oddziały na terytorium Polski i żeby przerzucić znaczące jednostki, jak twierdzą specjaliści, trzeba 2 tygodni, a zatem ktoś musiałby nas przez te 2 tygodnie bronić. No, dzisiejsza audycja służy też edukacji, temu, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, bo panuje przekonanie, że miałoby nas bronić NATO tylko i wyłącznie albo przede wszystkim. Czy tak jest, czy tak powinno być? Rozmawiamy dzisiaj sobie o tym. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze, towarzysz Adam z Gorzowa.
Dzień dobry.
Ja powiem tak, umiesz liczyć, licz na siebie.
Służba dobra zasada.
Służba zasadnicza jest bardzo, bardzo potrzebna w Polsce. Wiemy, że w Izraelu służą i kobiety, i mężczyźni. Ja myślę, że nie na 2 lata jak w PRL-u, tylko na 8 miesięcy, 6 miesięcy. I też dla kobiet, ale tylko i wyłącznie tych, co mają 100% zdrowie, grupę A. Ja służyłem 1,5 roku, pół roku wcześniej wyszedłem, dostałem grupę A3, dlatego wcześniej tam wyszedłem pół roku. I powiem, że to wojsko, co tam było, to już jakoś mi się to w życiu przydało, ale uważałem, że wtedy ta służba powinna być skrócona do roku. I dzisiaj, na dzień dzisiejszy nawet te osoby, które by nawet nie brały czynny udział w wojnie i były przeszkolone w wojsku, w razie wojny by mi się to przydało, mniej ludzi by zginęło, że wojsko po prostu bardziej zedukuje taką ludność cywilną do wojny, która mogłaby nastąpić bronią konwencjonalną, tak? Bo wszyscy wiemy, że jeżeli by to była broń przeciwgłowic atomowych, no to nie będzie ani wygranych, ani przegranych. Chmura radioaktywna zabije cały świat. Promienie gamma przenikają, niszczą czerwone płytki krwi. Na ten temat można już i te liczniki Geigera, wszystko i tak dalej. Mógłbym to wykład, ale nie mam czasu, bo już się kończy mój czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Za chwilę odbierzemy następny telefon. Tutaj 2 lub 3 naszych dzisiejszych dyskutantów zastanawiało się, przeciw komu to mielibyśmy się bronić. Ja przypomnę o ćwiczeniach Zapad, które rokrocznie Rosja z Białorusią organizują tuż przy granicy z Polską i nie są to ćwiczenia obronne, jak twierdzą specjaliści. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Tylko mówię jedno, że mamy mieć dobrze zorganizowane wojsko, silne wojsko, dobrze uzbrojone w czasie pokoju. Oni są potrzebni, pomagają we wszystkich, podczas i powodzi, i pożarów. I w wszystkich takich sytuacjach możemy liczyć na wojsko. Jestem za dobrym wyszkoleniem wojska i dobrym uzbrojeniem wojska. W sumie jak się słyszę tego, że ktoś tam mówi, że przeciwko będzie organizował wojsko dopiero wtedy, jak będzie wojna, no to wybacz pan, jak będziemy mieli obcych ludzi na granicach naszych, Polski, wtedy będzie powoływał wojsko, wtedy będzie kształcił, wtedy będzie mówił. Wojsko ma być dobrze wyszkolone i ma być wojskiem i obrona ma być, żeby był pokój. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tu pani poruszyła bardzo istotny wątek. Obrona ma być, żeby był pokój. Ta zasada jest znana od starożytności. Rzymianie mawiali civis pacem parabellum. Jeśli chcesz pokoju, bądź gotów do wojny. I istnienie sił zbrojnych jest bardzo dobrą gwarancją, sprawdzoną w dziejach, odstraszającą potencjalnych wrogów. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Janusz Lubska.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Pan super. Pan co, z tego, co mi się wydaje, to nie mamy poboru do służby czynnej, ponieważ weszliśmy do Unii. I taki był warunek tam postawiony, tak mi się wydaje.
Nie było takiego warunku.
Okej, no to myliłem się. Ale uważam, że nie powinno być służby czynnej, zawodowa, tak, jak najbardziej, większa, okej, ale doinwestowana i to pierwsze, prawdziwi żołnierze. Nie, mam wielu kolegów, którzy pracują w wojsku, wiem jak to wygląda w tej chwili. To jest po prostu zbieranina ludzi, którzy przyszli do wojska, bo w ich okolicy nie ma innego jakiegoś zakładu dużego i nie mają gdzie pracować. Są jednostki stare gdzieś tam w okolicy Świętoszowa, czy gdzieś tam w Międzyrzecza. Tacy ludzie idą, którzy nie mają jakiegoś wykształcenia konkretnego. To oni idą do wojska i tam zarabiają 3000 zł jako szeregowy, zawodowy. I mają więcej wolnego, więcej na L4 są, niż po prostu człowiek w pracy. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze wojsko. Powinno być tutaj jakoś...
Ale to zna pan kilka, może tak, kilkanaście przykładów, a generalizuje pan. Zna pan sytuację, nie wiem, w brygadzie w Elblągu? Wie pan, jak oni są tam szkoleni?
Nie znam. No to chodzi mi o to, że po prostu powinno być bardziej doinwestowane wojsko i naprawdę to przede wszystkim, a nie tam służba czynna.
Dziękuję bardzo. Wydajemy na armię ponad 2% PKB, więc to są ogromne sumy. Zatem ze zdziwieniem słyszę, że wojsko powinno być dofinansowane. Spełniamy wszystkie kryteria natowskie. Jeśli chodzi o finansowanie sił zbrojnych, przypomnę, że wiele krajów NATO tych kryteriów nie spełnia. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Jarosław Stały, uczestnik audycji.
Dzień dobry.
No trochę się nie zgodzę z poprzednikiem. Czy tylko zawodowa armia powinna być? Nie, powinna być zasadnicza też, tak była kiedyś. Byłem, wiem, powinno tak być. Jednak to jakieś to przeszkolenie każdy by miał, a tak tylko ta grupa żołnierzy zawodowych, a reszta co? Coś w razie czego, nie wiadomo. A wie pan, jakie mamy położenie geograficzne?
No jasne.
Rosja z Niemcami sztamę trzymie i żeby nie było piątego rozbioru Polski czasem.
No, Niemcy są naszym sojusznikiem, więc armia polska jest na wschodniej flance NATO umacniana.
No to tylko tam Amerykanie są, a reszta co? Kto tam ma jakieś wojsko? Nikt nie ma praktycznie. No. To jednak ja bym tutaj liczył na siebie, tak jak na pani powiedziała, inwestować w naszą armię. Może nie dwa lata jak kiedyś, ale ten rok, czy chociaż co najmniej sześć miesięcy każdego. 19 lat kończyć nam. Chyba, że się uczy, to tam to później, no, tak jak było kiedyś podobno, na takich podobnych zasadach, w takim wieku, nie? Brać. Jednak to by było dobre, moim zdaniem. I trochę by się młodzież nauczyła ogłady, kultury też, bo jednak widać, że oni nie wiedzą, co to znaczy. No, tak to widać teraz na ulicach trochę.
Czy chciałby pan jeszcze coś dodać? Jeśli...
No, może skończę na tym, nie? Także jednak powinna być armia zasadnicza.
Dziękuję. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia życzę również. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
No dzień dobry. Ja byłem w wojsku powiedzmy 30 lat wstecz. No także to już trochę.
No tak, to trochę czasu minęło.
Z Kałasznikowa trzeba było strzelać nie 20 pociskami, tylko 10 zrobić tam normę, no nie? Tak, żeby tam, powiedzmy, zabić, no nie? Te punkty, żeby były. I teraz tak, kilkoma rodzajami samochodów musiałem jeździć. Starym 660, gdzie to była tragedia, a później już dali, no, 266. To już było elegancko. Łóżko było, wie pan, z tyłu. Piękna sprawa, wie pan, no nie? Kiedyś puścili gaz, no nie? Krzyczą uciekać, no nie? A ja wziąłem łóżko, rozłożyłem, położyłem się i poleżałem sobie spokojnie, wie pan. Była chwila oddechu, no nie? Także to takie coś, jedno taki przypadek. No trzeba było umieć jeździć starami 266, 660, gazem 69 i jeszcze przeszkolenie na kutra. 600, na kutra normalnie, no, pływać po Odrze, no nie?
Przydało się trochę w życiu?
No nie bardzo, nie? Ale no mówię, no strzelać umiem i bym się musiał, no w razie czego miał kałacha, to bym się bronił.
No ale samochodem też pan pojedzie.
Tak, pojeździłem, tak. No to wie pan, to taka frajda, wie pan, jak się na trzydniową imprezę się jeździ, no nie? Taką bez spania, no nie? A potem się człowiek budzi w czasie jazdy, wie pan, albo budzą, nie? Także wie pan, to tak... bo zawodowi nie po prostu gnębili kierowców. Także doszło raz kiedyś do poważnego wypadku. Człowiek za kierownicą zderzył się z lokomotywą jakoś tam.
Dziękuję panu za wypowiedzi. W każdej armii wypadki się zdarzają i będą się zdarzały. To są duże populacje, a także no, człowiek jest omylny. Nikt nie jest doskonały. Proszę państwa, dzisiaj będziemy musieli nieco wcześniej skończyć. Tak się złożyło. Mamy tutaj natłok pewnych emisji do wykonania. Proszę państwa, jako pewną puentę dzisiejszej audycji, dziękując wszystkim, którzy zechcieli zabrać głos, to szczególnie, i także wszystkim słuchaczom za uwagę, winien jestem też informację, że wojsko w tej chwili nie przewiduje przywrócenia, ale podkreślę, w najbliższym czasie obowiązku służby i powszechnego poboru. Szkolenie rezerw odbywa się na bazie Wojsk Obrony Terytorialnej, absolwentów klas mundurowych, studentów ochotników z Legii Akademickiej. Jeśli ktoś jest ciekaw, co to takiego jest, to są ochotnicy z wyższym wykształceniem, którzy chcą służyć w armii i służą w armii, mają profil na Facebooku Legia Akademicka, warto wejść. Także w wojskach operacyjnych i w wojskach obrony terytorialnej nie brakuje kobiet. Na szczęście nie wszyscy jesteśmy pacyfistami. Wraz z Marcinem Kosińskim dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.